Czy zastanawiałaś się kiedyś, co znaczy być kobietą spełnioną? Jak sprawić, by nasze ciągłe dylematy zastąpił spokój i poczucie zadowolenia z drogi, którą wybrałyśmy? Jak nabyć pewność siebie i mieć odwagę walczyć o to, co dla nas ważne? Jak zadbać o własne finanse? Ja nazywam się Anna Smolińska i jestem autorką bloga kobietainwestuje.pl. A w tym podcaście chcę rozmawiać o kobiecym szczęściu, rozwoju osobistym, biznesie i pieniądzach.
Witam Was bardzo serdecznie w nagraniu, na które bardzo długo i niecierpliwie czekałam. I witam ksiądz Roman Bielecki. Ksiądz prosto z Poznania, nadaje ksiądz dzisiaj z Poznania.
Tak, dzień dobry, tak. Szczęść Boże. Bardzo, bardzo mi miło. Nigdy się nie spodziewałem, że będę miał taką przyjemność mówić w ogóle coś o finansach. Wydawało mi się, że może mniej o tym wiem. Ale no nie, oczywiście, że każdy z nas używa pieniędzy, więc jakoś każdy z nas się w tym obraca. Także jakoś i duchowo.
Bardzo dziękuję, że zgodził się ksiądz na tę rozmowę, w zasadzie tak bez dużych wątpliwości, bo to jest o tyle dla mnie ważne, że ja chciałabym, żeby moją grupą docelową przede wszystkim są kobiety i ja uważam, że od nich w rodzinie dużo się zaczyna, też jeśli chodzi potem o edukację dzieci i tak dalej. Chciałabym, żeby rodziny czy kobiety zarządzały lepiej finansami, ale też inwestowały, myśląc o swojej przyszłości, ale ciekawi mnie to wszystko w kontekście Biblii, jako że jestem wierząca, nigdy chyba o tym na profilu nie mówiłam u siebie, ale jestem katoliczką, więc ciekawiło mnie to całe podejście Kościoła, Biblii do finansów, bo często moim zdaniem, przynajmniej ja swego czasu tak miałam, zanim zaczęłam się interesować finansami, ksiądz nie zna mojej historii, ale u mnie to był też w zasadzie trochę przypadek zrodzony, w zasadzie mogę powiedzieć, z trochę z problemów różnych rodzinnych i tak dalej, to moje całe zainteresowanie inwestowaniem. Potem ta edukacja wyszła trochę przypadkiem, więc ja czasami, zanim zaczęłam się interesować tym tematem, miałam trochę takie rozdwojenie jaźni, bo nie do końca byłam przekonana, czy w zasadzie bogactwo jest dobre dla Boga, czy nie do końca dobre. Wypisałam sobie parę cytatów z Biblii i moja mama dzwoniła, przepraszam. Wypisałam sobie parę cytatów z Biblii i parę takich rzeczy, o które chciałabym księdza zapytać.
Bo ja myślę, wchodząc w słowo, jeszcze zanim też pewnie zaczniemy, może to już jest początek tej rozmowy, ja myślę, że to są dwie różne rzeczy, które mogą się schodzić, ale mogą się rozchodzić. To znaczy, jak Biblia rozumie pieniądze i finanse, czy w ogóle podejście do bogacenia się i zarabiania, a jak rozumie to Kościół, bo myślę, że to jest, może być powodem często też w takim odbiorze naszym pewnej rozbieżności. To znaczy, że myślę, że no nie wiem, ja jak jeszcze nie byłem księdzem, przecież nie urodziłem się księdzem, to często sobie zadawałem takie pytanie, skąd ksiądz ma pieniądze na samochód? Albo czy musi mieć taki samochód? Na przykład, nie wiem, taki drogi, nie? Czy taki wypasiony. Więc to były zawsze moje takie pytania. I potem, jak oczywiście już zostałem dominikaninem, to trochę też zacząłem na to inaczej patrzeć, ale nie w sensie usprawiedliwienia, tylko zacząłem też w ogóle się zastanawiać, że przesłanie Biblii czy Ewangelii to jest jedno, a można powiedzieć życie nie zawsze się z nią zgadza. Albo inaczej, podejmujemy często różne decyzje, które bywają też pewnym rodzajem hipokryzji, tak, nawet właśnie ze strony kościelnej.
Dobra, to ja zaraz chętnie do tego tematu wrócę, bo to też może być takim trochę mięso armatnie dla ludzi, którzy nas teraz będą słuchać i na przykład niekoniecznie chodzą do kościoła, czy jest im po drodze z wiarą. No właśnie takie zdanie, nie? Które ksiądz powiedział, że niekoniecznie jakby Biblia może, czy wiara nadąża za Biblią, czy odwrotnie. Ale ja chcę, zanim przejdziemy do Biblii, chciałabym trochę wrócić do takich księdza początków. Czy w ogóle w księdza domu rozmawiało się o pieniądzach? Czy ksiądz, idąc w takie dorosłe życie, potrafił, nie wiem, zarządzać odpowiednio pieniędzmi, mam na myśli, nie wiem, prowadzić budżet, oszczędzać, czy w ogóle mówiło się na przykład o inwestowaniu, czy że to jest ważne odkładanie na jakąś emeryturę na przykład.
To znaczy mówiło się w tym sensie, że ich nie mamy. To znaczy ja jestem rocznikiem 77 i wchodziłem w swoje nastoletnie życie w latach 80. i moje liceum to był początek transformacji lat 90. I w moim domu nie tak, że nie mieliśmy, ale żyliśmy skromnie. To znaczy myśmy tak mieli na styk w tym domu. Do tego stopnia, że kiedy moi rodzice chcieli mnie wysłać na studia, no to mój tato, ja pochodzę ze Stalowej Woli, mój tato podjął taką dosyć trudną decyzję, dostał propozycję pracy w Warszawie i zdecydował się tą pracę podjąć. I właściwie rozpoczęliśmy taką egzystencję rodzinną, rodziny weekendowej. To znaczy on wyjeżdżał w poniedziałek, wracał czasem w czwartek, czasem w piątek, a czasem nie wracał przez 2 tygodnie. No właśnie po to, żeby nas utrzymać, mojego brata, moją mamę. No i no, oczywiście pewnie dzisiaj, jak o tym rozmawiamy, to się zastanawiamy, czy można było tą decyzję podjąć inaczej i zrobić to inaczej, ale no wiadomo, to jest zupełnie inna historia. Ale ja idąc na studia miałem takie głębokie przekonanie, że muszę bardzo uważać na to, co mam. Tak? To znaczy, że gdybym, nie wiem, nie dostawał stypendium, no to byłoby mi się trudno utrzymać. To było też powodem takich moich często na przykład niespełnionych marzeń, bo na przykład moi koledzy, których ojcowie w latach, nie wiem, 80. pracowali na przykład w RFN-ie dawniejszym, nie wiem, we Francji, czy jeździli, czy mieli rodzinę w Stanach Zjednoczonych, no to teraz to zabrzmi tak strasznie boomersko, nie? Że mieli na przykład odtwarzacze wideo. U nas tego nie było. Tak, myśmy tego nie mieli. Więc ja chodziłem na przykład do kolegów, oglądając wszystkie klasyczne filmy lat 80. Czy długo nie mieliśmy, nie wiem, odtwarzacza zwykłych kaset. Jak go kupiliśmy, to w ogóle było wielkie święto. To się trochę dzisiaj może wydawać pewnie śmieszne i może nawet dobrze, że takie jest. To znaczy, że dzisiaj mamy do tego łatwiejszy dostęp. Ja wcale nie uważam, że te nasze przeżycia, one były takie, nie wiem, najlepsze z możliwych. Natomiast przyznam, i to chyba jest w tym wszystkim najważniejsze, że nigdy nie było takiego momentu, w którym, nie wiem, cierpielibyśmy. Nie? W takim sensie, że rzeczywiście moi rodzice robili bardzo dużo, żeby ani mój brat, ani ja, żebyśmy nie mieli takiego poczucia, że nie wiem, czegoś nie ma. Wiedzieliśmy, jakie są te widełki, w których jesteśmy, ale nie tak, że, no nie wiem, było to taką dotkliwością dla nas. I co więcej, myślę sobie, że dzięki temu, może to, nie wiem, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak moralizatorsko, ale relacje między nami, to były bardzo takie, to jest coś, co było bardzo dzięki temu mocne, tak? Czy takie też takie żywe.
Co, nigdy nie chciał ksiądz sobie tak odbić? No bo siłą rzeczy teraz będąc w zakonie, no to już raczej się nie da.
Miałem, za pierwszą pensję kupiłem sobie Nike.
Okay.
Jak pracowałem, ponieważ po studiach miałem, ponieważ zanim wstąpiłem do zakonu, skończyłem prawo i za pierwszą pensję kupiłem sobie wymarzone Nike, w których bardzo rzadko chodziłem, ponieważ Nike były jednak obiektem pewnych marzeń, Majki, Jordany, natomiast potem stwierdziłem, że to jednak nie jest to i to był chyba taki moment właśnie, że chciało się odbić, tak. Ale nie, znaczy jakoś ja nie mam takiego resentymentu też tak do dzisiaj jakoś też, no wiadomo, w zakonie to jeszcze w ogóle inaczej wygląda, ale też czasem jak ktoś mi na przykład, bo to się zdarza, ktoś ze znajomych proponuje mi, że na przykład, nie wiem, zrobi mi jakiś tam ekstra prezent, pomijając kwestię tego, że muszę takie rzeczy zgłaszać swoim przełożonym, okay, to ja nie mam takiej potrzeby. Znaczy nie jest to jakimś elementem takiego mojego nieustającego, nie wiem, pragnienia, że czegoś nie mam. No, życie jest też jakimś elementem, w którym funkcjonuje niespełnienie. I ono się też trochę go uczymy na takich drobnych elementach.
Ale też życie, jakie ksiądz teraz prowadzi, jest no, w pewnym sensie księdza wyborem czy powołaniem,
tak,
można
oczywiście.
powiedzieć,
I
więc
ono nie
pewnie
może być, tak, ono
tak,
nie może
bierze
być
się
też
to na
normą
klatę.
dla wszystkich. Nie, nie.
Tak. Czy w ogóle pieniądze są jakimś elementem, czy jakąś częścią posługi kapłańskiej? Czy na przykład jest to jakiś temat wśród parafian dla
Znaczy,
księdza?
oczywiście, ponieważ my żyjemy z hojności osób, które do nas przychodzą. Klasztor, w którym żyję, klasztor dominikanów w Poznaniu, nie posiada ani żadnych nieruchomości, ani żadnych biznesów i tą posiadłość, znaczy ten budynek kościelny i budynek klasztorny, musimy ogrzać, oświetlić, no i utrzymać za to, co otrzymamy, krótko mówiąc, po pierwsze z tacy, czyli z tego, co dają nam ludzie przychodzący do nas, którzy nie są naszymi parafianami, bo my nie jesteśmy parafią, tylko takim kościołem nieparafialnym. Po drugie, z tego, co zarobimy jeżdżąc na rekolekcje, wielu z nas, tak samo ja, na te rekolekcje po różnych miejscach w Polsce i na świecie jeździmy. A po trzecie, co zarobimy pracując, bo tak, i akurat ja, tak jak i pięciu innych moich współbraci, jesteśmy zatrudnieni w wydawnictwie w drodze, normalnie na etat, czyli ze wszystkimi i plusami, i minusami. Mamy szefa, mamy ilość urlopów, tak, płacimy składki ZUS-owskie, mamy księgowość i tak, no, wszystko tak jak każdy z Państwa. Więc to jest jakieś źródło dochodów, plus jeden z naszych braci jest kapelanem szpitalnym, jeden jest zatrudniony na wydziale teologicznym, no i to się składa, no plus tak emerytury, które bracia dostają z tytułu przejścia na emeryturę.
Czyli ja rozumiem, że pensja, którą ksiądz zarabia i inni
jest
bracia,
przekazywana
jest
do kasy
przekazywana
wspólnej.
do wspólnej kasy, tak. Czyli rozumiem, że jeśli ksiądz płaci składki, no to też będzie się należała księdzu emerytura w odpowiednim czasie.
Którą będę przekazywał do kasy klasztoru.
To właśnie było moje pytanie. Z czego żyją zakonnicy czy dominikanie na emeryturze? Czyli ona
no
jest
właśnie,
z jakiejś
jest
wspólnej
to,
puli.
Tak, znaczy układ, który mamy, wydaje się być takim układem no bardzo, powiedziałbym, rodzinno-wspólnotowym. To znaczy, to nie jest tak, że jak ktoś kończy lat 65 i nie wiem, 70, no to potem zostaje, nie wiem, oddany, przepraszam, albo nie wiem, przesuwa się do domu księży emerytów, bo takich domów wśród dominikanów nie ma, tylko żyje razem z nami. Żyje, mamy taką bardzo kolorową wspólnotę, mieszka nas w Poznaniu 19 i najmłodszy z nas ma lat 32, a najstarszy ma 91. Więc tworzymy taką dosyć szeroko rozpiętą wspólnotę ze wszystkim, no bo oczywiście począwszy od wrażliwości, skończywszy na doświadczeniach, nasz 91-latek, naprawdę niezwykła postać, który przeżył wszystkie możliwe rewolucje technologiczne świata, wychował się w jednej izbie razem ze swoją rodziną, a dzisiaj potrafi tam obsługiwać SMS-y. Komputera nie ma, ale SMS-y jak najbardziej. Życzyłbym sobie w tym wieku i Państwu także, żebyśmy mając tyle lat z taką otwartością umieli przyjąć wszystkie zmiany, które przez prawie 100 lat dokonają się jeszcze w świecie. Więc nie, my tworzymy taki rodzaj jakby utrzymania siebie nawzajem. Wiadomo, że ci, którzy są w wieku produkcyjnym, wkładają do tej kasy wspólnej więcej. Ci, którzy no, w tym momencie tego już nie mogą robić, są przez nas utrzymywani i tak to funkcjonuje. Pod tym względem oczywiście zakonność jest trochę inna od takiego życia parafialnego, no bo nasz element wspólny jest bardzo mocno podkreślany. Nikt z nas nie ma na przykład swojego osobistego samochodu. My mamy, nas 19 jest, więc my mamy wspólne 4 samochody, z których używamy. Używamy je wspólnie. I to oczywiście z jednej strony fajnie, z drugiej strony, no to też Państwo mają rodziny, to wiedzą. Każda noga ma inną wrażliwość, każda ręka ma inną wrażliwość, więc dbanie o skrzynię biegów i różne inne rzeczy, no jest różne, no to jest taki też wymiar tego naszego wspólnego życia. Więc tak. No.
Czyli jeśli ksiądz będzie potrzebował teraz kupić nowy komputer,
Muszę
to
pójść
co
do mojego
wtedy?
przełożonego i zapytać się, no, czy mi na to pozwoli i czy jeszcze może znajdzie na to pieniądze. Ewentualnie
Okay.
pójdę do mojego szefa w wydawnictwie i zapytam go, czy na przykład wydawnictwo mogłoby mi taki
Rozumiem.
komputer, tak, a ewentualnie zrobię teraz takiego tutaj kota do Szreka, ze Szreka do państwa, którzy oglądają, powiem, proszę państwa kupili taki komputer dla zakonnika. Ale teraz żartuję, oczywiście, bez przesady. To tak, żebyśmy też, żeby Państwo tutaj nie sprowadzili tej dyskusji do trywialności. No więc na razie kłamałbym, gdybym powiedział, że nie mam na życie i nie mam jak funkcjonować. To bym trochę tutaj oszukiwał, więc mam i bardzo za to dziękuję i nie mam takich powodów do narzekania. Byłem kilka tygodni temu w pewnym klasztorze, w którym mieszkałem w takich warunkach, gdzie żeby zaczęła lecieć ciepła woda, to z zegarkiem w ręku musiałem odczekać 11 minut. Ta woda ciepła to tak ledwo, ledwo leciała, więc zrozumiałem, że no, jest za co dziękować w miejscu, w którym żyję, w którym odkręcam wodę i woda leci ciepła. Nie muszę na to czekać. To się wydaje trochę śmieszne, ale nie jest śmieszne.
Nie jest i myślę, że taka zmiana perspektywy często jest wielu z nas potrzebna,
czyli
żeby docenić to, co się ma.
Mnie bardzo poruszył ten opublikowany kilka miesięcy temu raport o polskiej biedzie. Przyznam, że często do niego wracam, albo przynajmniej do tych jego głównych tez. A główne tezy są takie, że w Polsce 2,5 miliona osób żyje na granicy skrajnego ubóstwa, a 17 milionów poniżej minimum socjalnego. No to są wstrząsające liczby i takie też dające do myślenia, bo już 17 milionów to jednak są ludzie, którzy żyją między nami. Jeżeli ktoś miałby problemy z zobaczeniem kogoś z tych 2,5, no to 17 milionów to już jest tak prawie co drugi Polak. I to są jakieś nasze ulice, domy i tak dalej, nasze też, tak gdzieś tu dookoła klasztoru, więc myślę, że wdzięczność jest ważna. Tak, przepraszam, że tak to tutaj spuentuję, ale wdzięczność za to, co się ma, jest ważna i my bardzo dziękujemy zawsze ludziom, którzy, no, którzy też jakoś właśnie po prostu dają na tacę. No, dają na tacę, czy w takiej wersji, jak teraz już mamy, to pandemia nas tego nauczyła, że mamy wpłatomat, tak, na końcu
tak.
Kościoła. Trochę się śmiejemy, że on tam jest pod siódmą bodajże stacją Drogi Krzyżowej sobie stoi, tam gdzie świeci. No, siódma stacja, przyznam, że nie pamiętam, jaka to jest, ale nieważne. W każdym razie on stoi, tam można wpłacić na konto klasztoru. No i to jakoś tam działa. To też jest taki rodzaj wsparcia naszej pracy, czy naszego życia tak naprawdę.
Do niemieckich kościołów jeszcze taka technologia nie dotarła, ale pewnie kwestia czasu.
No, tak. Ciekawe, nie? Wydawałoby się, że właśnie tam już to powinno być.
Nie, nie. W Niemczech generalnie my płacimy podatki na
tak,
kościół
tak.
I są to dosyć duże podatki, więc generalnie te tacy są często takie trochę symboliczne, a płacimy prawie 10% od dochodów, więc to jest...
To jest oczywiście dobre pytanie, bo takie pytanie, które czasem się pojawia przy okazji tych dyskusji, czy ten podatek powinien być wprowadzony na kościół. Znaczy, rozumiem za i przeciw i jakby też słucham tych różnych argumentów. Z drugiej strony jakoś przekonuje mnie taki moment pewnej hojności ludzkiej, tego, że ile ja daję coś z siebie, w sensie ja decyduję, nawet przykładając tą kartę do wpłatomatu, to ja decyduję, czy tam ma być 10, 20, 50, czy ileś więcej złotych. Takim tak jakoś bliżej mi do tego gestu takiego indywidualnego niż takiego gdzieś już zamkniętego w przepisach i w rozliczeniu podatkowym. No ale...
Ja myślę, że to chyba w tej ogólnej dyskusji też chodzi o to, że akurat w Polsce dużym problemem dla wielu osób jest to, że jednak Kościół jest często dotowany z kasy państwa. I myślę, że to jest głównie taka dyskusja, która taki kamień w bucie, który uwiera wiele osób.
Znaczy, ja muszę powiedzieć, że żeby też tak to urealnić też swoje funkcjonowanie. To jest też tak, że jako ktoś, kto pracuje w wydawnictwie w drodze i stoi na czele miesięcznika w drodze, ja też występuję do, czy to do poszczególnych ministerstw, czy powiem, znaczy, biorę udział w też zwykłych programach ministerialnych o dotacje. I nie robię tego z tytułu tego, że jestem księdzem, ale dlatego, że wydaję ogólnopolski magazyn. I na takiej samej zasadzie, jak wszyscy inni uczestnicy tych konkursów i prośby o granty, robię to tak samo, wypełniając wszystkie możliwe rubryki, czy na przykład startując do budżetu Urzędu Miasta Poznania w zakresie wsparcia kultury. To tak, nie? To ja myślę, że żeby też Państwo mieli taką pełny ogląd funkcjonowania, nie, wydaje się, że nie ma nic z tym tu
zrobić. To jest prowadzenie każdego innego biznesu, po prostu. Wiele biznesów.
Ja rozumiem, że tu się trochę
wspiera i to jest zupełnie inna
niż kwestia politycznego wsparcia. To tak, to ja się zgadzam.
To jest zupełnie moim zdaniem abstrahując od tego.
Dobrze, dobrze.
Mam całą masę pytań do księdza. Więc zacznijmy od tego, że bardzo ciekawi mnie księdza zdanie na temat tego, że nie wiem, czy pewnie ksiądz, widząc moje pytanie, to sprawdził, ale w Biblii, nie wiem, czy wiecie, jakby finanse czy pieniądze powtarzają się prawie ponad 2000 razy, a na przykład modlitwa 500-600 razy. Jak ksiądz myśli, czy dlaczego tak jest, że Biblia jednak częściej wspomina pieniądze niż modlitwę?
Być może dlatego, że to jest bardzo, bardzo ważny element naszego życia, bez którego nikt z nas nie może się obyć. I to jest, ja przyznam, że nie sprawdzałem tego, biorę to na słowo, nigdy nie myślałem o tym, że tak jest. I to jest, to być może pomyślałem, że bierze się to właśnie z tego powodu. Po drugie, i myślę, że to jest coś, co może nam często jakoś ucieka w takiej refleksji biblijnej, cały Stary Testament jest oparty o taką wizję, w której bogactwo i posiadanie jest wyrazem błogosławieństwa Boga w stosunku do tej osoby, która posiada. I przeciwnie, ubóstwo, brak, jakikolwiek moment, w którym nie mamy, jest traktowany jako brak błogosławieństwa. To znaczy, że Bóg się od ciebie odwrócił, skoro ci, krótko mówiąc, interes nie idzie, skoro nie masz. Bądź Bóg cię kocha, skoro idzie. To dopiero Ewangelia i myślenie Pana Jezusa, w ogóle to, co jego przekaz, łamie ten schemat. To znaczy błogosławieństwo i miłość Boga są niezależne od stanu konta i nie mają nic wspólnego z tym, czy mamy dużo, czy nie, bo to w ogóle nie o to chodzi. Powiedziałbym, jest to pewien rozwój też takiej myśli duchowej na przestrzeni wieków. Wydaje mi się, że możemy, ja też nie zwracałem wcześniej na to uwagi, wcześniej, to znaczy właśnie przez wiele lat, nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale na przykład, kiedy mówimy o ojcu naszej wiary, czyli Abrahamie, no to na przykład jest to opowieść o człowieku, który dużo miał. To nie był ubogi człowiek, nie? Mówimy o człowieku, który dużo posiadał. Nie wiem, kiedy mówimy o, nie wiem, królu Dawidzie czy królu Salomonie, no to o takich filarach Starego Testamentu, no to są ludzie, którzy dużo mieli. I to mieli tak naprawdę niewyobrażalnie. Tak, to możemy sobie to tylko jakoś tak próbować zwizualizować. I to było w ogóle dla mnie ciekawe, kiedy tak o tym myślałem, że wcale tak nie jest, że dominującym elementem pisma jest jakaś taka gloryfikacja ubóstwa. To w ogóle to w ogóle nie po tych liniach.
To zaraz do tego wrócimy, bardzo chętnie, ale jak już ksiądz wspomniał właśnie o tym, że niekoniecznie ci, o których czytamy, byli biedni, to moim zdaniem, jak się przeanalizuje na przykład świętych, to faktycznie jest wielu świętych, którzy na początku jakby tej swojej drogi, na tym pierwszym etapie byli bogaci, a później w pewnym momencie no, rozdają jakby swój majątek ubogim. I jakby nie pomnażają już tego bogactwa, które mieli, tylko pozbywają się go de facto i uważają jakby to za szlachetne. Czy uważa ksiądz, że to jest jakaś domena świętych, czy że święci nie byliby świętymi, gdyby zostali z tym swoim majątkiem? Bo jak, no jak przygotowywałam się do tej rozmowy, to próbowałam właśnie też ten temat zgłębić. Moim zdaniem niewielu jest świętych, którzy zostali ze swoim majątkiem.
Bo ja myślę, że to jest pytanie o pewną hierarchię wartości. To znaczy tego, że ostatecznie każdy pieniądz w jakiejkolwiek postaci, czy on będzie duży, czy mały, to jest narzędzie. I że być może to, co widzimy w postaciach świętych, nawet tych, którzy zrezygnowali z tego, co posiadają, to jest pewne przewartościowanie tej hierarchii, że okazuje się, że oni odkryli, że jeszcze jest coś więcej niż to, co mają na koncie, niż to, co otrzymali. Co wcale nie znaczy, że z tego, co otrzymali, nie robili dobrego użytku. No, ten najbardziej chyba taki prosty, czy może najbardziej mi się w tym momencie narzucający przykład, to jest historia świętego Mikołaja, która jest strasznie wykrzywiona oczywiście w naszym myśleniu, nie tylko przez kulturę masową, ale także przez to, że my często mówimy, że Mikołaj to dobrym dzieciom daje prezenty, a złym daje rózgi, no co jest koszmarnym wykrzywieniem jego postaci, bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale Mikołaj, zanim w ogóle został świętym, to odziedziczył majątek po swoich rodzicach i chcąc pomóc pewnej rodzinie, która mieszkała na jego ulicy, pewnemu wdowcowi, który miał 3 córki, i te córki nocami wysyłał do pracy na ulicy w wiadomym celu. Mikołaj przez okno wrzucał im sztabki, grudki złota, po to, żeby te dziewczyny nie musiały tego robić. Czyli w tym bardzo poruszającym geście, no było w ogóle zaprzeczenie tego, co my dzisiaj o nim mówimy, no bo on pomagał tym, którzy robili złe rzeczy. No co to za ojciec, co dzieci wysyła na ulicę? A jednak on właśnie im pomógł. Więc zrobił też jakiś użytek z tego, co posiadał. Ale żeby nie było, ja z ciekawości akurat to pytanie sprawdziłem, bo myślałem sobie, to też ciekawe. I myślę, że przez lata rzeczywiście tak jest, bo to jest takie pytanie. Że, czy w ogóle taki problem, że wielu świętych rekrutowało się przez wieki przede wszystkim z szeregów duchowieństwa. Byli to albo zakonnicy, albo siostry zakonne, albo księża. To dopiero naprawdę ostatnie 50 lat i pontyfikat Jana Pawła II. Co by tam o nim nie mówić, to jednak było otwarcie takiej furtki masowego beatyfikowania i kanonizowania ludzi, którzy też byli zwykłymi ludźmi, tak? Prowadzili rodziny, prowadzili zwykłe życie, no bo no jak mamy się do nich zbliżyć? No ci, którzy nie są księżmi czy zakonnikami, no jak, czy tam siostrami zakonnymi, jak tu mają się zbliżyć do tych wielkich i niepokalanych pomnikowych postaci? Więc sprawdziłem. I znalazłem takich męczenników dwóch błogosławionych, dwóch Hiszpanów. I myślę, że jest pewnie było więcej. Jeden to jest Zefirin Jimenez Maya, który prowadził wielką stadninę koni, został zamordowany przez reżim komunistyczny w Hiszpanii. I drugi to jest błogosławiony Vincent Bilar David, który miał wielką fabrykę wyrobów cukierniczych, też zamordowany przez reżim komunistyczny w Hiszpanii. I trzeci to jest taki Argentyńczyk Enrique Shou, który prowadził fabrykę, w której zatrudniał, jak znalazły informacje, prawie 3,5 tysiąca osób. I oni są wszyscy, tak, ten Enrique jest kandydatem na błogosławionego, a tamci dwaj już są błogosławieni, czy de facto święci. Więc mnie to bardzo cieszy. Mnie to bardzo cieszy, bo myślę, że wiele osób, które i nas słucha i słucha pani programów, to są też takie osoby, które zajmują się biznesem i mogą często mieć takie właśnie wrażenie, czy one na pewno robią dobrze, tak? Czy to się nie kłóci z ich, nie wiem, wiarą, właśnie Ewangelią, czy to się w ogóle mieści w jakimś takim obrazie wiara i Pan Bóg.
Bo mi tu się zaraz nasuwa pytanie, które akurat wczoraj mieliśmy przy kolacji, nasz syn wrócił już teraz na święta ze studiów i mieliśmy wczoraj taką ciekawą dyskusję na temat podejścia jakby socjalistycznego i tego, że każdy powinien mieć porówność, to niesprawiedliwe, że inni mają więcej i tak dalej. No kontra właśnie ci, którzy mają większe majątki, ale pytanie, jakie mi się od razu nasuwa, czy być może ten koszt alternatywny pozbywania się jakby tych dóbr, rozdawania ich i stawania się też ubogim, nie pozbawia trochę niekorzystania jakby z tych swoich kompetencji, które ja mam, bo nie każdy potrafi być biznesmenem i robić pieniądze, mówiąc gołosłownie, nie pozbawia przypadkiem dodatkowych korzyści innych osób. No bo jeśli ja nadal będę tworzyć ten majątek i dzielić się z nim, bo mogę wtedy się dzielić większym majątkiem, mogę go mieć coraz więcej. No to czy być może nie jest to jakby lepsze? Nie chcę iść w tę drogę w ogóle, ale takie mi się nasuwa jakby pytanie tego potencjalnego, jak typowy ekonomista, potencjalnego kosztu alternatywnego. Czy co się dzieje, jeśli ja jakby nie korzystam z moich kompetencji i moich talentów, które mam, nie?
To znaczy, pierwsza odpowiedź jest taka, że pójście drogą myślenia, że Ewangelia jest socjalistyczna albo kapitalistyczna albo liberalna.
Nie, nasza rozmowa w ogóle nie miała
Tak,
nic wspólnego z.
nie, to w ogóle chyba też do niczego nas nie doprowadzi, bo Ewangelia jest Ewangelią. To znaczy, tu chyba chodzi jednak o coś innego. Jednak byłbym bardzo ostrożny w takim myśleniu, że Ewangelia mówi, że sprawiedliwie to wszystkim porówno. No, nieprawda. No, każdy z Państwa, ci, którzy Państwo mają rodzinę, doskonale wiedzą, że jak mają dzieci, to jednak to się tak rozdziela. Oczywiście dzieci wszystkie kocha porówno. Ale jednak różne rzeczy się w tym domu rozdziela inaczej. Jedne potrzebują tylko długopisu, a jedne potrzebują zeszytu i dwóch książek, mówiąc najbardziej banalnie. Natomiast rzeczywiście nie szukałbym też w Ewangelii takiego spójnego systemu ekonomicznego, bo tak samo jak Ewangelia dużo mówi o wartości dzielenia czy wartości ubóstwa, no to jednak nie bez powodu mamy w Ewangelii przypowieść o talentach, bądź w innej wersji o minach, czyli opowieść o ludziach, którym zostało nieporówno jednak dane jakiś majątek, bo to jeden dostał w zależności tak, albo tam 10, albo drugi 5, a trzeci 1, czyli w zależności od tego, jak kto umiał tym operować. I co więcej, wygranymi, jeżeli tak można powiedzieć, w tych historiach są ci, którzy potrafili to pomnożyć. A ten, który za każdym razem tam chował i mówił, ja to nie potrafię, no to słyszy taką odpowiedź, trzeba było dać do banku, to by się tym zajęli. I zostaje ukarany.
Dobra, no to ja wrócę właśnie do tych talentów i min, bo jednym z moich pytań, które przygotowałam do księdza, było pytanie, którym się zastanawiam, czy Biblia jednak mimo wszystko nie gloryfikuje ubóstwa. Bo na przykład Łukasz 6:20 jest, że błogosławieni ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. A potem jest dalej o potędze bogactwa, czyli biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą, Łukasz 6:20. Ja chętnie wszystkie te cytaty i opiszę w opisie do naszego nagrania. Czyli jak porównać te błogosławieństwa i te ostrzeżenia z tym przesłaniem, które płynie właśnie z przypowieści o minach i talentach? Co ksiądz na to by odpowiedział?
Tu ta ostrożność, czy może, bo to jest też ciekawe, wersje Ewangelii mamy cztery, oczywiście one wzajemnie, nie chodzi o to, że się znoszą, ale one trochę ze sobą dyskutują. Akurat święty Łukasz, którego pani zacytowała, to jest bardzo ostrożny w pisaniu o pieniądzach, albo nawet trochę złośliwy, bo on takiego czasem używa określenia niegodziwa mamona. Ale już na przykład Mateusz, który z zawodu był ekonomistą, no, pracował na cle, to on po prostu opisze o pieniądzach. Tak, on nie ma takiego nastawienia.
Emocjonalnego podejścia.
Tak, czy takiego przedzałożenia, tak. Że to na pewno źle. I wydaje mi się, że to, co Biblia próbuje przekazać, czy w ogóle Ewangelia słowami Jezusa, to jest to, że pieniądze bardzo często potrafią tą hierarchię wartości naszą wywrócić. I bardzo często potrafią ją ustawić w takim kluczu, że oto ten moment mojej kreacji, mojego wzbogacenia się, czy mojego pomnażania jest najważniejszy. Natomiast i tu Ewangelia jest rzeczywiście bardzo ostra, czy może nie wiem, bardzo wyraźna, bo jednak mówi, nie chodzi ani o ubóstwo, ani o bogactwo, tylko chodzi o to, jak kochasz. I to jest w gruncie rzeczy pierwsze i podstawowe przesłanie Ewangelii. To znaczy, możesz mieć mało i możesz nie kochać. Możesz mieć dużo i możesz całkiem nieźle ludzi kochać. I to tu jest kłopot. To, co pani przytoczyła, tak, biada wam bogaczom i błogosławieni, to jest wersja tego jednego z najsłynniejszych tekstów, które Pan Jezus wypowiada, czyli błogosławieństw. Błogosławieństw, które w wersji Mateusza jest ich osiem, w wersji Łukasza mamy właśnie cztery błogosławieństwa i cztery takie tam pogrożenia palcem, tak, biada wam, bogacze, i biada wam. To przyznam, że ja długo też miałem z tym kłopot, być może dalej go mam, natomiast znalazłem też u wzmiankowanego świętego Łukasza taką przypowieść, która trochę mi rzuciła światło na to, jak to rozumieć. Pan Jezus opowiada taką historię o pewnym człowieku, bardzo bogatym, który tak miał dużo, a pod drzwiami jego domu leżał ubogi imieniem Łazarz i to jest tak jakby pierwszy akt tej historii. Potem przychodzi śmierć jednego i drugiego, no i ten Łazarz ląduje w niebie, ten ubogi, biedak, a ten bogacz to w ogóle ląduje w piekle i koniec, klapa zapada. Jak zacząłem czytać tą przypowieść, to potem zacząłem sobie myśleć, to wcale nie jest w tej przypowieści powiedziane, że ten człowiek bogaty te pieniądze ukradł, że zarobił to jakąś nieuczciwą pracą. Nie ma tego. To nie jest takie proste. To znaczy, że to nie jest opowieść o złodzieju, o tym, co, nie wiem, łapówkarzu, o jakimś, nie wiem, pierwszy milion trzeba ukraść. Doszedł do tego być może całkiem uczciwą swoją pracą. No i zaczęło mnie zastanawiać, to w takim razie, to dlaczego tak jest, że ten bidok, co tam leżał pod drzwiami i ledwo tam po prostu ręką ruszał, trafia do nieba, a ten bogaty trafia do piekła. To za co? Za to, że posiadał? I uderzyło mnie to naprawdę kilka lat temu, jakoś tak mi olśniło, że ta kara, która przyszła na tego człowieka bogatego, nie wynikała z tego, co on zrobił, tylko z tego, czego nie zrobił. To znaczy z tego, że on wykonał gest zaniedbania, czy właśnie go nie wykonał w ogóle, czy zgrzeszył zaniedbaniem. To znaczy nawet nie próbował, bo tak ta przypowieść jest skonstruowana, nawet nie próbował pomóc temu człowiekowi potrzebującemu. My nie wiemy, czy by mu pomógł skutecznie. Może by mu nie pomógł skutecznie. Może by został wyśmiany, może by został wzgardzony, może by ta pomoc została zmarnowana. Ale on nie pomógł. I myślę, że to jest coś, na co Pan Jezus zwraca uwagę. To znaczy, możemy mieć, naprawdę, i możemy mieć dużo, ale żeby to nie zaślepiło nam naszego serca na potrzeby ludzi dookoła. Wspomniałem przed chwilą o tym raporcie o polskiej biedzie. No, ludzie, którzy są potrzebujący, są dookoła nas. I co więcej, różnych możliwości pomagania tym ludziom jest sporo. Nawet jeżeli ktoś nie umie do kogoś takiego trafić, to może to zrobić przez różne tak stowarzyszeń, które dookoła nas są. No, ale to jest jakaś próba no, nie zasklepienia się. To znaczy tego nie zabetonowania swojego serca w takim przekonaniu, zabezpieczyłem byt swojej rodzinie, zabezpieczyłem być sobie, zarobiłem na to ciężką pracą, już nie róbmy takiej adnotacji, że na pewno źle i już jest okej. Okay.
Tak.
Więc tu Chrystus dodaje taki wątek, to nie jest wszystko w Ewangelii. To jest jeszcze, Ewangelia to jest jeszcze coś więcej, to znaczy to jeszcze zobacz kogoś obok siebie, żebyś mógł na przykład właśnie pomnożyć jakiś rodzaj miłości czy jakiegoś dobra, które dostałeś, albo żeby go spożytkować. Żeby jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz. Łukasz, o którym rozmawiamy, o którym mówię, że ma taki wątek pewnej podejrzliwości w stosunku do pieniędzy, używa też takiego sformułowania, wkłada to w usta Pana Jezusa, kiedy on mówi, pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, bo kiedy wszystko się skończy, to oni przyjmą was do wiecznych przybytków. To takie zdanie typowo ewangeliczne. Jak go rozumieć? Więc to jest nic innego, jak powiedzenie, że to, co zostawimy po sobie, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mogą nam się odwdzięczyć, które nie mogą nam w żaden sposób podziękować, bo może nie mają takiej możliwości. Ci, którzy są potrzebujący, ubodzy, to, co im damy, można powiedzieć, będzie naszym kapitałem w ich sercach, wykorzystanym po naszej śmierci, kiedy wszystko się skończy i będzie świadczyć na naszą korzyść, bo to oni będą naszymi sędziami, tak moglibyśmy powiedzieć. To znaczy oni będą mówić o nas, jacy byliśmy, jakie dobro zostawiliśmy w ich życiu. To bardzo piękne, bo wydaje mi się, że to też tak pokazuje pewną taką zależność w tym naszym życiu jeden od drugiego. Wtedy ta Ewangelia też nie jest takim trochę bujaniem w obłokach.
To ja dodam jeszcze, że jeśli kogoś to nie przekonuje, to jest też bardzo dużo fajnych badań robionych na studentach, które pokazują, że wydawanie pieniędzy na innych, na przykład na dzielenie się pieniędzmi, daje i podnosi taką satysfakcję z życia, daje nam więcej szczęścia niż wydawanie na siebie.
Też ja wiadomo, że zdaję sobie sprawę, że kiedy Państwo to słyszą, bo mówi to zakonnik i ksiądz i to jest oczywiście ze swojej w ogóle definicji jakoś tam obciążone faktem tego, kim jestem. Natomiast wydaje mi się, że to nawet pomijając kwestię mojej osoby, czy tego, kim ja jestem i po której, gdzie stoję w tym życiu, wydaje mi się, że nie bez powodu to nawet papież Franciszek kilkukrotnie mówił, że myśmy niebezpiecznie tak zawęzili tą kwestię naszej wolności, którą mamy i którą bardzo dbamy, tylko do kwestii takiego grania na siebie, takiej tylko takiej wsobności. To znaczy, że to jest tylko taka wolność do gromadzenia, do kupowania, do posiadania. Wszystko to jest super. Ja w ogóle jestem ostatnią osobą, która by właśnie jakoś nie ceniła cudzej pracy. Pracuję, pracowałem, wiem jak to wygląda. Znam mnóstwo ludzi, którzy naprawdę też poświęcają swoje życie, żeby rodziny utrzymać. Natomiast moment, w którym jednak widzimy też tą wolność to znaczy ja mogę podzielić, ja mogę dać, ja mogę komuś pomóc, to jest trochę też odtrutka na pewne namiętności, które wszystkich nas dotykają. I to bez względu na to, czy mamy denominację wierzącą, czy niewierzącą. Znaczy zazdrość, porównywanie, też gromadzenie rzeczy. No, umówmy się, naprawdę żyjemy w tej części naszego świata, w której nikogo nie obrażając, mamy problemy świata A+. I jednak mnóstwo spraw, tak, czy mnóstwo rzeczy, patrząc na nasze pewnie domy, no mamy. I teraz nie chodzi o to, że teraz to wszystko mamy oddać, ale moment, kiedy się dzielimy, to trochę pomagamy sobie, tak? Sobie właśnie samym też mówiąc wprost, pracując na własnym sercu, tak bym powiedział.
To ja wrócę teraz do tego bogactwa jeszcze kolejnym cytatem, jeśli mogę. Bo następne moje pytanie było o to, jak pogodzić bogacenie się i inwestowanie, no bo to jest przede wszystkim jakby profilem edukacyjnym na moim kanale, ze słowami Jezusa, który mówi: łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. To jest Mateusz i Łukasz. I potem święty Paweł powiedział jeszcze: albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. No i czy to nie oznacza, że jednak bogactwo jest czymś złym?
Nie, znaczy pierwszy cytat odnosi się do sytuacji, w której tuż przed chwilą przyszedł do Jezusa bogaty młodzieniec, czyli człowiek, który dużo miał, i wydawało mu się, że to wszystko, co ma, to już jest taki poziom pewnego wysycenia, którym no właściwie nic już nie musi zmieniać. I spotkał się z taką dosyć, może nie tyle niezrozumieniem, co z taką dosyć trudną odpowiedzią Jezusa, który mu powiedział: no to sprzedaj wszystko to, co masz, czyli jakby oddaj to, co jest dla ciebie najcenniejsze, i idź za mną, skoro chciałbyś więcej, znaczy chciałbyś postąpić jakby krok dalej w tym życiu duchowym. I dalej Jezus mówi, że bogatemu trudno właśnie wejść do królestwa, i słysząc to, tak, słysząc to apostołowie, którzy są wychowani w tej mentalności, o której przed chwilą mówiłem, mentalności, że bogactwo jest wyrazem błogosławieństwa i działania Boga, oni są przerażeni, bo oni mówią: no to jak? To kto się będzie mógł zbawić? I to jest ten moment tutaj, tego powiedziałbym taki game changer w Ewangelii, w której Pan Jezus zaczyna im powiedzieć: to naprawdę nie zależy od tego, czy on oczywiście wyolbrzymia to, pokazując tego wielbłąda i to ucho igielne, pokazując to nie to, ile tam zapracujesz i pokaże, że masz tam, nie wiem, na tym koncie, czy w ogóle masz dookoła siebie, będzie dowodem na to, że masz być zbawiony, tylko to, jakim będziesz człowiekiem. To, co z tym zrobiłeś, bo mówię, dla mnie problemem nie jest zarabianie. Zarabianie jest rzeczą jak najbardziej dobrą. Oczywiście nie pozbawione tych zasad moralnych. Ja pamiętam taką, pewnie może pani też to pamięta, może państwo to pamiętają, wyszła to chyba 10 lat temu już wyszła taka książka Pawła Reszki, Chciwość, jak nas oszukują wielkie firmy. To była taka rozmowa, czy rozmowa, taki bardzo rozłożony, długi reportaż opisujący działanie różnego rodzaju wielkich korporacji w Polsce i anonimowych pracowników tych korporacji, tam banków najczęściej, którzy opowiadali to, jak się klienta łowi i jak się go nim manipuluje i jak się czeka, żeby tylko ten klient właśnie złapał haczyk. Już nie mówimy o telemarketerach i tak dalej. I to była książka wstrząsająca, i to była książka napisana z pozycji, można powiedzieć, nie ewangelicznych, tylko pewnego opisu społecznego, w którym pieniądz tak nas do tego stopnia nakręca i napędza, że my nawet nie czujemy tego momentu, jak nas to tak jakoś pochłania. Pewnie państwo to pamiętają, czy pani to pamięta, no, w 80-tych latach, jak Oliver Stone nakręcił Wall Street i Michael Douglas mówił, że chciwość jest dobra i chodźcie tutaj do nas, to wszyscy jednak, jak w Polsce lat 80., no to naprawdę to był film na poziomie science fiction. Ale kiedy, nie wiem, kilka lat temu już wszedł wilk z Wall Street, to już, tak bym powiedział, to już trochę czujemy, gdzie tu jest granica i co się z nami dzieje, kiedy mówimy: to jeszcze tylko tu zarobimy i jeszcze tu zarobimy. Znaczy, ja bym nie bagatelizował chciwości, o to mi chodzi, to odnoszę się do tego drugiego cytatu ze świętego Pawła, bo to nie jest tak, że jak ktoś ma, nie wiem, 100 tysięcy, to nie chciałby mieć 200 tysięcy, jak ktoś ma 200, to nie chciałby mieć 400. I oczywiście z jednej strony powiemy: cóż tym złego, oczywiście, że nic, tylko że czasem dojście do tego kolejnego pułapu dokonuje się kosztem bardzo kosztownych moralnych kompromisów, najczęściej albo z samym sobą, albo ze swoją rodziną. I to jest coś, no, na co myślę, że to tak, no, nie chcę moralizować i być tutaj, przepraszam, starym plebanem, ale no, każdy, kto uczciwie też jakoś pracuje i widzi, wie, że po pierwsze praca nigdy się nie kończy, ile byśmy siedzieli, tyle będzie do zrobienia, tak a jest. Po drugie taka tam gratyfikacja, to jeszcze trochę posiedzisz, a dostaniesz 10 tysięcy więcej, no... To wiadomo, że to są takie decyzje, a z drugiej strony mamy w domu na przykład dwójkę dzieci czy trójkę, które nie wiem, nie widziały, nie wiem, mamy albo taty już kilka dni, bo jak wychodzi, to one śpią, a jak przychodzi, to już śpią. I to nie jest, myślę, film. To są takie rzeczy, które się też dzieją, no mówię, tak na co dzień, więc powiedziałbym, że nie chciałbym, żeby Państwo odbierali to jako narzekania księdza, ale też gdyby właśnie wyciągnąć chciwość poza nawias ewangeliczny, no to tak, ona jest, nas dotyka, tak, nas naprawdę dotyka nas chciwość jako pewna namiętność, w której mówimy sobie jeszcze tylko do końca miesiąca czy do końca pół roku będę tak pracował, potem już będzie spokojnie. No to jest nieprawda.
W inwestowaniu, jeśli chodzi o emocje, a emocje ściśle wiążą się z inwestowaniem, to chciwość jest jednym z takich pierwszych emocji, jakie się pojawiają, na przykład jak ktoś inwestuje na giełdzie, i to właściwie dotyczy większości inwestorów. A wracając do tego, co ksiądz powiedział, to tak, ja też uważam, że i w zarabianiu, i w rozwoju własnym, i tak dalej, we wszystkim każdy musi zapłacić jakąś cenę za to. I to my wybieramy, czy się na tą cenę godzimy, czy czas z dziećmi, czy czas z mężem, i tak dalej, i tak dalej.
To jest bardzo ciekawe, nie... przepraszam, że wchodzę w słowo, ale bardzo ciekawe, ale kiedy, bo abstrahując też od właśnie moralności czy Ewangelii, to pewnie pani wie, ale jednak wszelkie badania socjologiczne, czy badania opinii publicznej, które mówią, co jest dla ludzi ważne, no to wszyscy tam albo na pierwszym, albo na drugim miejscu, że rodzina. Rodzina. Tak, rodzina to jest w ogóle... A jednocześnie jak przychodzi, tak będzie mu karta stół, tak, to znaczy sprawdzam to, no tak się okazuje, że to w ogóle po pierwsze to wcale nie, że to tak jest bardziej deklaratywne, a potem się okazuje, że ważniejsze jest coś tam. I mówię, ja rozumiem, że tą rodzinę trzeba utrzymać i chce się jej zapewnić bezpieczeństwo, i tak dalej. To wszystko jasne. Natomiast to nie zmienia faktu, że tak jak pani mówi, granica, że tak powiem, nie wiem, jakaś linia demarkacyjna idzie przez nasze serce. To jest bez dwóch zdań. To, czy ktoś będzie wierzący, czy nie, no to albo sobie tą hierarchię wartości ustawi właściwie, albo właśnie, albo sobie ją przekręci w taki sposób, że potem za chwilę będzie wiedział, kto w zasadzie, co tu jest ważne.
Ale tak mi teraz przyszło jeszcze do głowy, że być może to, że my mamy takie, bo jakby robiłam trochę też taki trochę research wśród znajomych, my mamy takie trochę przeświadczenie, że faktycznie to ubóstwo jest bardziej gloryfikowane niż bogactwo w polskim, znaczy chciałam właśnie nawiązać do polskiego kościoła, w kościele. Ale czy to nie jest być może tak, że my jednak jesteśmy w konkretnej kulturze wychowani? Ksiądz jest tym samym rocznikiem co ja, więc pamięta jeszcze jak to było, że to jednak ci cinkciarze jacyś, którzy kombinowali i tak dalej, szybciej dochodzili do pewnego poziomu bogactwa. I nam cały czas, przynajmniej mojemu pokoleniu, wydaje się, że mamy takie podświadome oczywiście przekonanie, że jednak to ten pierwszy milion trzeba ukraść, że jednak ci, którzy się czegoś dorobili, to na pewno jakąś właśnie kombinowaniem, jakimś przechytrzeniem kogoś i tak dalej, że to na pewno jest jakaś nieczysta gra. I być może łącząc tą całą naszą przeszłość i te wszystkie nasze przekonania, które powtarzamy z pokolenia na pokolenie, mam nadzieję, że one się to w końcu skończą, bo moje dzieci już nie pamiętają tego czasu, właśnie z tym, co słyszymy między innymi w kościele, być może to jeszcze utwierdza nas w tym przekonaniu, że i dlatego właśnie też, o, widzi ksiądz, może też ten powód był, że chciałam zrobić taką rozmowę. Że my niekoniecznie no, gloryfikujemy ubóstwo, a uważamy, że bogacenie się jest złe.
I to chyba jest coś, co jednak przed nami stoi jako pewien element edukacyjny i pewnego wyzwania. bo oprócz tego, co pani mówi, to ja bym do tego dodał drugą skrajność, no bo się potem okaże, że, bo nam można powiedzieć, właśnie transformacja to trochę tak tą wajchę przechyliła w drugą stronę, to znaczy teraz sobie odbijemy.
Tak. No, moje pokolenie to jest właśnie to pokolenie,
tak, absolutnie,
które sobie odbijało na konsumpcjonizmie. Oczywiście, że
więc
tak.
My nie mamy tego umiaru w tym, że i mówienie o tym, że właśnie
Tak.
możemy się podzielić, no to ja bardzo często słyszę, ja do tego doszedłem ciężką pracą. Ja tego wcale nie
Tak.
neguję, wręcz przeciwnie. Uważam, że no to ja rozumiem, że się do czegoś dochodzi ciężką pracą. No a jaką inną? No, dosyć naprawdę ciężką i wyczerpującą. Natomiast wydaje mi się, że to nas jednak nie zwalnia dalej z tej wrażliwości i rozwoju. No chyba, że oczywiście wystarczy nam tak, jak jest, to w porządku, w ogóle ta dyskusja i ten program nie ma sensu. Natomiast wracając do ubóstwa, nie wiem, czy pani czytała, a jak nie, to pewnie bardzo polecam, a państwu także, przeczytanie po raz kolejny, bądź po raz pierwszy, imienia Róży Umberto Eco. Ponieważ oprócz tego, że jednym z wątków tej znakomitej skądinąd powieści jest wątek pewnej przyjemności w życiu i tego, czy Chrystus się śmiał, czy w ogóle dlaczego to nie jest zapisane, no i cała intryga kryminalna, która tam między innymi się pojawia. W filmie to od razu mówię, w filmie z Seanem Connerem tego nie do końca widać, bo ten film skupia się właśnie na tej intrydze kryminalnej. Natomiast ogromną częścią tej powieści jest realnie istniejący w ówczesnym czasie, czyli na przełomie XIII i XIV wieku, spór czy cała dyskusja w kościele na temat ubóstwa. Oczywiście ona w tym czasie była wpisana w też dyskusję polityczną, to znaczy, że kościół był bardzo zależny od układu feudalnego i moment, kiedy jednak przeszłoby się na taką radykalną pozycję ubóstwa, byłby też elementem uniezależniającym od władców, którzy sprawowali swoją pieczę nad kościołem. No skądinąd dzisiaj to też tak moglibyśmy różne analogie snuć. Natomiast w XII wieku był taki papież, nazywał się Paschalis II. I to warto o tym w ogóle wiedzieć, bo to w ogóle ciekawa rzecz, że on zastanawiał się nad tym, czy by ubóstwa nie narzucić na podstawie Ewangelii całemu kościołowi jako pewnej normy. I to się nie stało, to nie przeszło. To nie przeszło i póki co, choć o ubóstwie słyszymy w Ewangelii, to ono pozostaje na poziomie czegoś, co nazywamy radą ewangeliczną. Rada ewangeliczna to jest coś, co można podjąć, ale to wcale do zbawienia nie jest konieczne. To jak ktoś tego nie zrobi, to nie znaczy, że jest gorszy, niewierzący, nie wiem, nie nadaje się, jest gorszym chrześcijaninem. To jest raczej dla tych właśnie, tak jakby ktoś czuł, jak ten właśnie wspomniany tu przed chwilą bohater bezimienny, bogaty młodzieniec, tego tam nazywamy, że on by chciał dalej, coś więcej. Więc Chrystus mu zaproponował taką drogę, no, która dla niego okazała się za trudna. Więc to nie jest tak, że pani pytanie jest takim pytaniem oderwanym zupełnie, bo myślę, że takie zakusy były w kościele od zawsze. To znaczy, że żeby jednak tak zadekretujemy, to już wtedy będzie dobrze. Nie ośmielam się i nie mam takiej kompetencji, żeby mówić komukolwiek, ze słuchaczy czy pani, ile kto może posiadać, bo to by było też nieprzyzwoite z mojej strony. Pamiętam, że zarówno i papież Benedykt XVI i Jan Paweł II bardzo wyraźnie podkreślali, że życie księdza ma być takie blisko średniej krajowej, takie ciut poniżej, ale blisko średniej krajowej danego kraju.
Okay.
Danego kraju. I to myślę jest bardzo uczciwe, bo co innego ta średnia znaczy, nie wiem, na Ukrainie dzisiaj, co innego znaczy w Polsce, co innego znaczy, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych. No ale tak, bo właśnie chodzi o to, że nie da się tego wprowadzić na zasadzie, przepraszam, tu użyję takiego słowa, takiej urawniłowki, więc to nie, to by było też, to by właśnie był socjalizm.
To spinając już tak klamrą i ostatnie zdanie, a propos, wracając znowu do tematu ubóstwa, no bo jednak życie konsekrowane, ksiądz też jest zakonnikiem, poprzedzane jest często ślubami ubóstwa.
Nawet myślę, że musi być poprzedzone.
No i teraz znowu wracamy do tego samego pytania. No, czy tylko wtedy taki ktoś może dojść do świętości? Czy bogactwo utrudniałoby dojście do świętości? Dlaczego tak jest?
To, że ja takie śluby składam, wynika z pewnego bardzo czytelnego podporządkowania się regule założyciela i pewnego sposobu życia, jaki przyjąłem, wstępując w szeregi zakonu dominikanów. I tak samo jak zgodziłem się na to i dobrowolnie i bez przymusu, że przyjmuję na siebie ślub posłuszeństwa moim przełożonym. To wynika z konstrukcji tej formuły, jaką jest życie zakonne, ale tylko dlatego, że ja tak chciałem. To znaczy, to jest mój nieprzymuszony, świadomy wybór wstąpienia w szeregi zakonu i to jest moja droga. Ale to nie jest powiedziane, że ta droga jest drogą lepszą niż droga państwa, którzy pracują, mają rodziny i nie jest drogą inną, na której ja się zobowiązałem do tego, że pewnych rzeczy nie będę miał i będę pokazywał, że też można być w taki sposób szczęśliwy. No bo to ostatecznie trochę o to chodzi. Tak? To znaczy, jeżeli przypomnimy sobie pierwsze wieki chrześcijaństwa, to nasi współbracia, którzy jeszcze nie znali takiej formuły życia zakonnego, bardzo wielu z nich na przykład udawało się na pustynię. Pustynię Egiptu, dzisiejszego Egiptu, Syrii, Iraku i żyło tam pierwsze wieki, to moglibyśmy być zaskoczeni, bo tych pustelników to tam było w tysiące szło. Jedni są znani, drudzy nie. Takie opowieści o tych mnichach to są już też w języku polskim, to się nazywa apoftegmaty, takie dosyć, bym powiedział, mądrościowe historyjki. Jak Państwo lubią jakieś takie rzeczy, które brzmią trochę jak dalekowschodnie koany, to proszę poczytać apoftegmaty ojców pustyni, będą Państwo zachwyceni. Tych zbiorów wyszło sporo, no ale nie to tyle, tyle tu dygresji. Natomiast oni to robili też po to, żeby pokazać, że jest możliwy inny sposób życia. W świecie, który był bardzo, bardzo taki wysycony, czy może taki był nasycony bogactwem. No bo my mówimy o pierwszych wiekach, czyli o funkcjonowaniu Cesarstwa Rzymskiego, no ówczesnej, nie wiem do czego to porównać, ówczesnych Stanów Zjednoczonych, Ameryki, tak, znaczy kraju, w którym, no, ogromnego imperium, w którym, no, było wszystko i jednak pieniądz odgrywał tam ogromną rolę, bardzo rozwiniętego, co widzimy po pozostałościach tej kultury i oni pokazywali, że można inaczej, czy można żyć inaczej, trochę też właśnie w oderwaniu od tego posiadania. Podobnie zresztą w tym samym kluczu myśleli, to był też świat bardzo mocno taki naznaczony seksualnością. Tak? Oni też szli, żyjąc w samotności, to nie tylko byli mężczyźni, to były też kobiety. To się na nich się mówiło matki pustyni. I one też pokazywały, że można inaczej. Tak? Znaczy, to był ten rodzaj pewnego znaku, takiej czytelnego znaku. Także dlaczego to robicie? No nie dlatego, że jesteśmy w kontrze do kultury, ale czy może nie takiej czytelnej, ale takiej, że pokazujemy, że nasze życie może tak być prowadzone. My tak samo. Nie? To znaczy ja jako zakonnik, no właśnie śmialiśmy się przed chwilą, że tak rozmawiam na pożyczonym laptopie i na pożyczonej kamerze przyklejonej do tego laptopa. Natomiast no da się żyć. Jak mam nadzieję, że Państwo tą transmisję odbierają całkiem dobrze i słyszą wszystko dobrze, ale to pół żartem, pół serio. Ale że można wielu rzeczy nie mieć. No jednak zgodziłem się na to, że wejść w pewną zależność, taką bardzo czytelną, choć w gruncie rzeczy przecież Państwo, którzy pracują, też są w pewnej zależności. Jesteśmy w zależności od szefa, jesteśmy w zależności od urlopów, jesteśmy w zależności, no, od różnych układów, które są. To nie jest też tak, że mamy taką stuprocentową wolność. Więc nie chciałbym, żeby Państwo odnieśli z tej rozmowy takie wrażenie, że dokonaliśmy konfrontacji, które życie jest lepsze, bo to nie od tego zależy. Na każdej drodze można się zbawić, na każdej drodze można spotkać Boga. To nie zależy od tego, czy ja mam, czy nie mam, tylko jak traktuję innych ludzi. I zależy od tego, jaki jest wymiar mojej miłości, a nie od stanu mojego posiadania.
Często powtarzam na spotkaniach, ja też uważam, jak ksiądz powiedział, że generalnie naszym celem w życiu jest po prostu bycie szczęśliwymi. Kościół mówi dążenie do świętości, jak kto to rozumie, ale uważam, że pieniądze są po prostu narzędziem na tej drodze. I często uważam, że największym problemem w tym jest to, że my de facto nie wiemy, do jakiego celu chcemy dojść. I tak właśnie ta chciwość się wtedy pojawia na naszej drodze, bo łapiemy te pieniądze rękami, nogami i po prostu chcemy ich jak najwięcej, a de facto nie wiemy, na co chcemy je przeznaczyć. I będziemy je gromadzić, magazynować i w ogóle, a będziemy permanentnie nieszczęśliwymi ludźmi. Bo będziemy je właśnie jak ten Donald Scratch, po prostu na kubkę, na kubkę, na kubkę, na kubkę.
Muszę panią zaprosić kiedyś, muszę panią w takim razie zaprosić na jakieś kazanie. To ostatnie zabrzmiało bardzo dobrze.
Ja w ogóle od razu zrobię księdzu reklamę. Jeśli macie kiedyś, kiedykolwiek czas w niedzielę wieczorem o 21:00, nawet jeśli Eucharystia jest dla Was takim tematem wtórnym, to przynajmniej przeskrolujcie do kazania księdza Romana, bo uważam, że to jest, często my idąc rano do kościoła, potem włączamy generalnie księdza tylko na kazanie.
Czyli to, żeby już tak, jak już tak mamy pozostać na poziomie reklamy, to kazania moje są umieszczane na profilu, który się nazywa Msza 21. 21 jest arabskie, z dopiskiem Dominikanie na serwisie Spotify na przykład.
Ach, to nie wiedziałam.
Bardzo
ja
proszę.
Oglądam na YouTube zawsze.
Tak, więc Spotify od lat, na Spotify'u jestem, podobnie jak super. Na Facebooku Msza 21 z dopiskiem Dominikanie, tam też takie rzeczy są różne umieszczane. Więc
nam się bardzo podoba otwartość księży w tym kościele. To, że nie widzicie rzeczy wąskotorowa po prostu.
No, dziękuję
pewnie
bardzo.
Ksiądz wie, o czym mówię. Bo sam ksiądz te kazania mówi. Także serdecznie Was do nich zapraszam. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę, za to, że poświęcił mi ksiądz czas i wszystkim naszym słuchaczom dzisiaj. Mam nadzieję, że to była ciekawa rozmowa też dla księdza. Mam nadzieję, że ciekawa rozmowa też dla Was i że pobudzi jakieś refleksje, które chcieliśmy tutaj z księdzem razem Wam przekazać. I że też być może będzie jakąś taką motywacją do pewnej dyskusji na ten temat. Bo chciałam też pokazać, że Kościół niekoniecznie uważa, że właśnie ubóstwo jest tym takim pożądanym stanem, że z bogactwem też można zrobić dobre rzeczy. Ja uważam, że powinno się robić dobre rzeczy.
Tak, oczywiście.
Ja uważam, że prowadzenie takiego budżetu, w którym my część, jakiś procent oddajemy innym, oddajemy tym, którzy potrzebują w ogóle, jest w zasadzie obowiązkiem każdego z nas. Bo jeśli mamy, to powinniśmy się po prostu tym dzielić. Takie jest moje zdanie. Także mam nadzieję, że też to przebiło przez naszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, a Wam do usłyszenia.
Szczęść Boże, do widzenia. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Jeśli Ci się podobał, zostaw ocenę i zasubskrybuj mój kanał. Pomaga mi to szybciej się rozwijać. I pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, by zmienić coś w życiu. Szczególnie, gdy stawką jest Twoje spełnienie, Twoje szczęście, gdy stawką jesteś Ty.